Drodzy bracia i siostry, znamy dobrze te słowa z listu do Rzymian, 8 rozdziału, wersetu 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Ja lubię ten werset w Biblii Starej Gdańskiej, gdzie jest oddane: a wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. I te słowa były jak najbardziej realne nie tylko na piśmie u apostoła Pawła, ale w jego życiu. Chociaż był uwięziony wtedy w Rzymie, to jednak wszystko to obróciło się ku dobremu, a uczynił to wszechmogący Bóg Ojciec. I przeczytamy o tym, jak właśnie po uwięzieniu Pawła wiele dobrych rzeczy się działo, jak on sam zastanawiał się nad tym, co wybrać, bo miał pewien dylemat, i jak zachęcał chrześcijan w Filipii do głębokiego oddania dla Ewangelii. List do Filipian, 1 rozdział, 12 wersetu. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich, i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu, według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Apostoł Paweł był świadom, że jego bracia i siostry mogli się martwić o niego, jak mu się powodzi, jakie są skutki tego, że został uwięziony w Rzymie, ale on się tym nie martwi, bo ma bardzo dobre wiadomości do przekazania, które w zasadzie można by streścić wersetem z 2 listu do Tymoteusza, 2 rozdział, werset 9, do którego odsyła nasz też Biblia Warszawska całkiem słusznie, tu mówi ten werset o Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Słowo Boże nie było związane, jego więzy, jak mówi werset 13 listu do Filipian 1 rozdziału, stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. W jakim zamku? Tam jest słowo greckie, które oznacza pretorium. Prawdopodobnie chodzi o siedzibę wojska, z którego pochodzili strażnicy pilnujący Pawła. Więc chodziło o jakiś budynek wojskowy, gdzie przebywali żołnierze, którzy na zmianę pilnowali Pawła. Byli odpowiedzialni za strzeżenie go jako więźnia. I tam nawet stało się to znane, co można mniemać, że kogoś to nawet poruszyło i zainteresowało. W jakiś sposób wśród Rzymian nastąpiło poruszenie sprawą Ewangelii. Bo kiedy zajrzymy do 4 rozdziału, wersetu 22, czytamy: pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Więc wydaje się, że Ewangelia dotarła nawet do urzędników lub przedstawicieli cesarstwa rzymskiego. W każdym razie większość braci w Panu, jak pisze Paweł, nabrała otuchy. Nie tylko, że się nie załamali z powodu więzów Pawła i powiedzieli: aha, skoro taki nasz tutaj jeden z czołowych apostołów został aresztowany za głoszenie, to co dopiero my, małe żuczki, możemy lepiej też siedźmy jak mysz pod miotłą i nic nie róbmy, bo nas tym bardziej wyłapią jak takie karaluchy i zaraz zamkną. Nie. Oni tym bardziej nabrali otuchy i z większą śmiałością, bez bojaźni głosili Słowo Boże. Trzeba powiedzieć, że strach może powstrzymać człowieka nawet przed czymś dobrym. Księga Przypowieści, 29 rozdział, werset 25, mówi nawet tak: lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Wiara jest wykluczeniem lęku. Pan Jezus powiedział, nie bój się, tylko wierz do pewnego człowieka. Także lęk może spowodować, że człowiek nie zachowa się tak, jak powinien. Zaprze się nawet Pana Jezusa, jak apostoł Piotr, wiemy, się zaparł, potem z tego pokutował. Więc jest to paraliż, jest to sidło. Ufanie Bogu, bojaźń przede wszystkim Boża może przed tym uchronić. Młody Tymoteusz miał kłopot z tym, i w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, 7 i 8 wersecie Paweł zwraca mu uwagę na to. Drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział, 7 i 8 werset. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Według innych przekładów opanowania. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Te słowa nam obecnie w tych warunkach dość wygodnych w Polsce wydają się obce. Mało kto cierpi dla Ewangelii, chociaż ja osobiście znam takie osoby. Znam osoby na przykład wydziedziczone przez swoich rodziców na tle tym, że poszły za Ewangelią. Są wydziedziczone, mimo że mają większe zasługi w opiece nad rodzicami niż ich rodzeństwo. Po prostu poniosły pewną cenę. Także są osoby, które nawet w naszym kraju, ale generalnie nie mamy takich ucisków. Bardzo niewiele jest, jeżeli chodzi o porównanie z innymi krajami. W każdym razie ci wierzący z większą śmiałością, bez bojaźni głosili Słowo Boże. Ale był pewien problem. Kiedyś ktoś powiedział, że sednem problemu jest problem serca. Czyli co jest w sercu człowieka, to jest najistotniejsze. I rzeczywiście serce niektórych ówczesnych głosicieli czy zwiastunów dobrej nowiny nie było prawe. Oczytamy, niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory. Komu zazdrościli? Pawłowi zazdrościli jego zdolności, jego namaszczenia, jego daru. I jak czytamy dalej, w wersecie 17, głosili Chrystusa z kłótliwości nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Czyli ci pierwsi, ci niegodni głosiciele, oni sądzili, a dokuczymy temu Pawłowi, pokażemy, że my tu górą, my teraz tu rządzimy w kościele. Niech on nie myśli, że on jest taki ważniak. My tu pokażemy, że po prostu usuwamy go w cień tym naszym głoszeniem. My jesteśmy nawet lepsi od niego. Cieszyli się, że wyeliminowali konkurenta, tak? Głoszenie Ewangelii. To było bardzo cielesne podejście i było to niegodne chrześcijanina. Inni czytamy w dobrej myśli, czyli z dobrym nastawieniem, i czytamy, że oni głosili szczerze, z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Z miłości do Pawła i do Ewangelii robili to. Wiedzieli, że to jest wierny sługa Boży, który musiał przed sądem rzymskim bronić swego prawa do głoszenia Ewangelii, w ogóle samej Ewangelii. No i chcieli wspomóc go pod jego nieobecność, też działając, żeby Ewangelia się mimo wszystko szerzyła, choć taki wybitny jej zwiastun, apostoł, wysłannik był unieruchomiony w jakiś sposób. I tutaj zaskakujące jest, co apostoł Paweł pisze w wersecie 18. On się wcale tym nie martwi, że są różne podejścia głosicieli Ewangelii, bo mówi, lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Jemu chodziło o to, żeby imię Jezusa Chrystusa, Ewangelia Boża, znalazły rozgłos. Żeby ludzie się tym zainteresowali, nawet jeśli nie jest to właściwie głoszone, to żeby ludzie mogli zwrócić uwagę na Chrystusa, żeby Jego imię było na ustach wszystkich i w ten sposób Bóg mógł się posłużyć tym do pozyskania niektórych dla Jezusa Chrystusa. Więc apostoł Paweł cieszył się z tego, że imię Chrystusa było szeroko i daleko głoszone. Mówi, z tego się raduję i radować będę. Dalej mówi, wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Apostoł, choć tak znaczny mąż Boży, nie wychodził z założenia, że nie potrzebuje innych wierzących. Jak najbardziej czuł się zależny od wsparcia innych chrześcijan. On polegał na ich modlitwie i my też uczmy się z tego, jeżeli mamy cokolwiek, co nie jest jakimś tam nieznaczącym drobiazgiem, ale wyruszamy do służby, Bożej, czy mamy jakiś ważny wyjazd, czy operację w szpitalu, czy cokolwiek, co jest istotne, czy jakieś problemy w pracy. Polegajmy na modlitwach innych wierzących. Nie wstydźmy się zwrócić, że nam korona z głowy spadnie, że przestaniemy być wielkimi mężami Bożymi i wszyscy nas przestaną szanować, jeżeli przyznamy się, że potrzebujemy modlitwy innych. Nie, to będzie oznaką takiego właściwego zrozumienia Słowa Bożego, że Bóg posługuje się ludźmi także, żeby nam błogosławić. Włącza do swojej służby modlitwy wierzących, wstawiennicze za innych. I dzięki temu są nadzwyczajne rzeczy osiągane. Oczywiście na pierwszym miejscu stawia pomoc Ducha Jezusa Chrystusa, czyli Ducha Świętego. Dlaczego Ducha Świętego nazywa Duchem Jezusa Chrystusa? Ponieważ oczywiście Duch Święty pochodzi od Ojca, ale Syn mówił o obietnicy Ojca i On go posyła do wierzących. I w nim mówi, wyjdzie mi to ku wybawieniu. Niektóre przekłady mówią o zbawieniu, ale wątpliwe jest, że chodzi o zbawienie, chodzi o ratunek, o wybawienie z tego aresztu. I apostoł Paweł wierzył, że dzięki modlitwie i dzięki działaniu Ducha Świętego on może zostać z tego więzienia wybawiony. I mówi, według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony. On w tym wszystkim, zobaczmy, chciał zachować taką godność chrześcijanina, godność dziecka Bożego, żeby w jakiś sposób nie być zawstydzonym, w jakiś sposób pohańbionym. I miał nadzieję, że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, jak mówi, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. On chciał śmiało wystąpić, jeżeli by cokolwiek urzędnicy rzymscy od niego chcieli. Chciał zachować taką godną postawę. Wiemy, że on nigdy nie był zuchwały. Zwracał się do władz z należytym szacunkiem, na przykład dostojny Feliksie i tak dalej. Natomiast śmiało mówił prawdę. Tego nie ukrywał. Jego szacunek dla władzy nie powodował tego, że on rozwadniał Ewangelię. W dzisiejszych czasach zdarza się coś takiego, że ktoś z szacunku dla swoich rozmówców, na przykład spotyka się z ludźmi niechrześcijańskiego wyznania, tak przedstawia Ewangelię, że w zasadzie jakby w ogóle jej nie przedstawiał. Żeby tylko się dostosować, żeby się nie narazić, żeby nikogo nie obrazić. Tak zwana to się nazywa poprawność polityczna. Czytałem bardzo pozytywne komentarze pod programem, kto zna angielski może sobie przesłuchać. Jest taki Ben Shapiro, żyd ortodoksyjny i ma taki program w internecie i zaprosił znanego chrześcijańskiego nauczyciela, pastora i ludzie byli pod wielkim wrażeniem, że po prostu ewangelizował Bena Shapiro, tego żyda ortodoksyjnego. Mimo, że różne tematy były poruszone, nie zaniechał tego. I tam ludzie napisali coś takiego w komentarzach, że kilkadziesiąt lat pełni służbę i cały czas to samo konsekwentnie głosi. Nigdy nic nie zmienił, jeżeli chodzi o to zasadnicze przesłanie. To chyba najlepsze świadectwo, jakie można wystawić kaznodzieje Ewangelii Bożej. Ale zobaczmy, co ten Paweł pisze. On chciałby, żeby Chrystus był uwielbiony w jego ciele. Często spotykamy się z wierzącymi, że tak powiem, z drugiego bieguna, którzy mówią, że wszystko musi być bardzo duchowe, ale nawet w ciele naszym, w życiu naszym codziennym, we wszystkim, co robimy, ma być uwielbiony Chrystus. Tak jak Paweł pisał, i to nie jest łatwe do realizacji, to łatwo sobie przeczytać, ale zastosować trudniej. W pierwszym liście do Koryntian 10:31. A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Łatwe to jest? Żeby jeść, pić, cokolwiek robić, jakiekolwiek codzienne czynności, żeby to wszystko oddawało chwałę Bogu i Chrystusowi oczywiście. Więc nie jest to łatwe. Tym bardziej, że żyjemy w świecie bardzo konsumpcyjnym, bardzo wygodnym. My też temu ulegamy i nie zawsze ten Chrystus jest w życiu naszym uwielbiony. Świeckie rozrywki też bardzo nas mogą pociągać. Różne rzeczy. Jest atrakcji dzisiaj co niemiara. Na pewno dużo więcej niż w pierwszym wieku i dużo łatwiej dostępne są, podręczne bardzo, niż to kiedyś było wszystko. Kiedyś to trzeba było w jakieś miejsce dopiero pójść, żeby z czegoś korzystać. A dzisiaj to mamy w każdym smartfonie, praktycznie na wyciągnięcie ręki, cokolwiek chcemy, i dobro, i zło. Więc dbałość o to, żeby był uwielbiony Chrystus w naszym ciele, w naszym codziennym życiu, wymaga większej dyscypliny niż kiedykolwiek przedtem. Pewnego pewnej karności, ja bym powiedział. Ale tu Paweł mówi, że przez życie i przez śmierć. To jest zastanawiające. I tutaj zobaczmy do pierwszego listu Piotra, 4:16, który mówi, że na przykład chrześcijanin może uwielbić Boga przez cierpienie. Pierwszy list Piotra 4:16. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, lecz raczej tym imieniem wielbi Boga. Czyli imieniem Chrystusa można uwielbić Boga przez dzielne znoszenie prześladowań. W psalmie 116, już w Starym Przymierzu, powiedziano, że nawet śmierć ludzi wierzących podoba się Bogu, jeśli właśnie oni umierają jako wierni Bogu. Psalm 116, werset 15. Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Także jest to wspaniałe, jeśli ktoś odchodzi z tego świata, odchodzi jako wierny Bogu. I tutaj w Ewangelii Jana jest zastanawiające słowo o apostole Piotrze, 21:18-19. Pan Jezus mu mówi, już zmartwychwstały Chrystus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przypasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Apostoł Piotr miał być najwyraźniej ukrzyżowany. Historia donosi, że prawdopodobnie został ukrzyżowany do góry nogami. Na własne życzenie, ponieważ czuł się niegodny, zaparł się Chrystusa i nie uważał, że normalnie mógłby być ukrzyżowany. W każdym razie, jakby nie było, na ile ta historia jest wiarygodna, ta tradycja, to miał swoją śmiercią uwielbić Boga. Tak jak swoim zaparciem się Boga obraził, Chrystusa zawiódł, to swoją śmiercią mógł uwielbić Boga. Zatrzymajmy się na chwilę. Dzisiaj temat śmierci nie jest za bardzo modny. Dzisiaj w zasadzie wszystkie reklamy, wszystkie takie główne media pokazują ludzi młodych, szczęśliwych, a jak starszych, to gdzieś tam na rowerach, na tle przyrody, bardzo zdrowych, bardzo sprawnych. Dzisiaj ten temat jest usuwany ze świadomości odbiorców mediów publicznych, ale śmierć jest rzeczywistością taką twardą, z którą trzeba się zmierzyć. I teraz pytanie, czy rzeczywiście możemy się z nią zmierzyć? Na ile nasza wiara jest warta, się okaże właśnie w chwili śmierci też. Bo wtedy okaże się, na ile byliśmy blisko Boga, na ile mieliśmy tą pewność, ten pokój z Bogiem, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi i nie będziemy bali się spotkać ze śmiercią, zgodnie z tym, co apostoł Paweł napisał, że ani śmierć, ani życie, że nic, żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Bożej, jak mówi 8 rozdział listu do Rzymian, także śmierć. Ale dlatego trzeba być człowiekiem nawróconym, trzeba powierzyć swoje życie Chrystusowi, wyznać swoje grzechy Bogu w imieniu Jezusa i naprawdę oddać się Bogu, a potem trzeba konsekwentnie służyć Bogu, co nie zawsze jest łatwe, mamy lepsze lub gorsze duchowe okresy w naszym życiu, ale prośmy o zachowanie nas w łasce, abyśmy też śmiercią uwielbili Boga. Mój przyjaciel z Bydgoszczy, który był tyle samo co ja starszym zboru Świadków Jehowych, 14 lat, należał do tak zwanego Komitetu Łączności ze Szpitalami. Ten komitet miał dopilnowywać, żeby świadkowie mieli opiekę w szpitalu bez transfuzji krwi i żeby byli informowani o alternatywnych metodach leczenia. I on był załamany tą pracą. Dlaczego? Wielu świadków, takich czołowych, bardzo bało się śmierci. Był załamany tym, widząc, jak bardzo lękali się tej śmierci. Jak słaba była ich wiara tak naprawdę w obliczu śmierci. Więc taka wiara jest czyjaś warta i jaki jest on w obliczu śmierci? Czy po prostu ma ten pokój w sercu, tak jak Paweł pisał, że mamy pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, jako usprawiedliwieni z wiary, jak mówili do Rzymian, 5:1. I właśnie taką pewność trzeba zyskać. To nie jest jakaś buta, bo niektórzy zarzucają katolicy, gdzie system sakramentalno-kapłański jest zależny ściśle od niepewności wielkiej zbawienia. Bo kiedy człowiek nie ma żadnej pewności zbawienia, to jest bardzo zależne od księdza, od całego tego systemu. A kiedy człowiek ma pokój z Bogiem przez wiarę, z łaski, to po prostu nie musi budować na takim systemie. Po prostu Bóg go zbawił indywidualnie. Oczywiście potrzebuje Kościoła, potrzebuje innych usługujących w Kościele, ale głównym jego fundamentem wiary jest Chrystus. Tak jak tu Paweł pisze. Paweł nie pisze, że o, dzięki apostołom będę zbawiony. Tak? Oczywiście polega na modlitwach ludzi wierzących, ale mówi, że jego życiem dalej, jak czytamy, jest Chrystus. I czytam właśnie dalej, jakie miał podejście do życia i śmierci sam Paweł. Od 21 wersetu. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Czy możemy o sobie powiedzieć, że śmierć dla mnie jest zyskiem, że chciałbym znaleźć się już po tej, czy chciałbym znaleźć się po tej drugiej stronie, że to jest wielka korzyść. Mamy taką nawet pieśń opartą na tym fragmencie: Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. Bardzo dobra pieśń zresztą. I tutaj Paweł mówi, że jego życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Więc jakie życie, taka śmierć, można powiedzieć. Jak zresztą Edyta Geppert śpiewa taką ładną piosenkę. I w czym jest rzecz, że jeżeli ktoś żyje teraz z Chrystusem, to nie tak bardzo będzie się bał śmierci. Ale jest problem. Nasza natura, jak wiemy, to nie jest tylko duch odrodzony, ale również i śmiertelne ciało. Stąd jest napięcie między dążeniem z naszej strony do rzeczy takich zmysłowych, cielesnych, czasami marnych, czasami nawet grzesznych, a Chrystusem. Dlatego tak ważne jest, żeby żyć Chrystusem, żeby On stał się naszą, On, Jego Ojciec, pierwszą miłością i żebyśmy się w tym obliczu nie bali także śmierci. Paweł wiedział, że żyjąc w ciele, żyjąc tu na ziemi, może pełnić owocną pracę w służbie dla Pana i dla Jego ludu. Ale miał pewien dylemat. Jedno i drugie go pociągało, naciskało go. Z jednej strony najlepiej chciał rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. I w Grece jest to jeden ciąg myślowy, co oznacza, że Paweł nie spodziewał się, że tysiące lat będzie leżał w grobie i dopiero będzie z Chrystusem. On się spodziewał, że od razu po śmierci, kiedy dosłownie z Greki poluzowane będą jego sznury, to jest obraz odcumowania, puszczenia na wodę jakiejś łodzi czy statku, który był przycumowany w porcie, więc te sznury, kiedy zostaną puszczone, od razu będzie z Chrystusem. I nazwał to, że to daleko lepiej. Z drugiej jednak strony mówi, pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Apostoł Paweł wiedział, że Filipianie nadal potrzebowali wsparcia i jednak miał objawione, bo mówi, to wiem na pewno, werset 25, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi. Dlaczego? Abyście robili postępy i radowali się w wierze. I w nim mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie, gdy mówi, znowu do was przybędę. Czyli Paweł miał tę świadomość, że jednak to uwięzienie nie skończy się egzekucją. Zupełnie inną świadomość miał w swoim ostatnim liście napisanym kiedykolwiek, w drugim liście do Tymoteusza, gdzie już czeka na śmierć, mówi, że odłożona jest dla niego korona, że dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem. To drugi list do Tymoteusza jest jego ostatnim listem i pochodzi z jego drugiego uwięzienia w Rzymie. Ten dotyczy jego pierwszego, który faktycznie, tak jak tu mówi, przepowiada, skończyło się jego uwolnieniem i faktycznie budował dalej Filipian w wierze. Ale zachęca tych chrześcijan, jak czytamy dalej, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. I tu piękny apel na koniec tego rozdziału zachęta do tego, żeby Filipianie prowadzili wolne życie, godne Ewangelii Chrystusowej. I ten apel o życie godne Boga, godne Ewangelii przewija się w wielu listach. Nawet w dalszym liście do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 10, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Czy też pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset 12. Napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. List do Hebrajczyków nawet mówi o patriarchach, że Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował im miasto, czyli Królestwo Boże. I to jest w tym rzecz, żeby być godnym tej Ewangelii, żeby żyć tak, aby być ozdobą tej Ewangelii, a nie jakąś ujmą, nie jakąś hańbą, plamą na tej Ewangelii. Jest też apel Pawła, żeby stali w jednym duchu, jakby mieli jedną duszę w tym i jednomyślnie walczyli z połem za wiarę Ewangelii. Oczywiście nie chodziło o walkę zbrojną, ale o takie dzielne znoszenie prześladowań i oczywiście o modlitwę i ogłoszenie Ewangelii. Bo pierwsi chrześcijanie nie stosowali przemocy fizycznej. Nigdzie nie przeczytamy, żeby czy Pan Jezus w jakiś sposób bronił się fizycznie przed prześladowaniami. Raz tylko zwrócił uwagę pewnemu asystentowi arcykapłana, który go uderzył w twarz i obronił się w sensie słownym, że niesłusznie jest tutaj traktowany. Ale nigdzie nie przeczytamy, żeby apostołowie później, po tym incydencie, kiedy Pana Jezusa pojmano i Piotr uciął ucho słudze arcykapłana, żeby kiedykolwiek oni w jakiś sposób się bronili, stosowali jakieś miecze czy cokolwiek takiego. Nic takiego nie było. Ale mieli duchowo toczyć bój, bo moce ciemności stały za ich prześladowaniami i my musimy też o tym pamiętać, że nie walczymy z krwią i ciałem, z ludźmi, ale z mocami ciemności, które stoją za przeciwnikami Ewangelii. Zachęcał Paweł, żeby niczym nie dali się zastraszyć przeciwnikom, a zatem takie próby były, żeby zmusić chrześcijan do milczenia, tych wierzących w Filipii. Kiedy jednak nie dadzą się zastraszyć, to będzie zapowiedzią zguby dla ich wrogów, a dla nich zbawienia to od Boga. Czyli Bóg oczekuje jednak wierności od swego Kościoła, żeby mógł jednomyślnie stać po stronie Ewangelii. Może chwilę o tej jednomyślności. Dzisiaj jest bardzo trudno zachować w kościołach jednomyślność, a to ze względu na internet głównie. Dlaczego? Bo tam jest setki, jeśli nie tysiące samozwańczych nauczycieli. Są dobrzy nauczyciele, stabilni, zrównoważeni, których można słuchać i można znaleźć dobre materiały, ale jest też masę przeciwstawnych poglądów. I dawni wierzący nie znali tego i byli szczęśliwsi. Dzisiaj miotają się między różnymi poglądami. Nawet niedawno jednemu moim przyjacielowi chrześcijanin życzył wesołych świąt Purim. Dlaczego my jako ewangeliczni chrześcijanie mamy obchodzić Purim? Co to za dziwactwo jakieś? Tym bardziej, że wiemy, że to często wiąże się z pijaństwem, z wygłupami. To nic nie ma związku z chrześcijaństwem, to święto Purim. I różne takie dziwactwa wchodzą, gdzie ludzie się inspirują różnymi rzeczami zupełnie niepotrzebnymi. Kiedyś nie znali tego i byli szczęśliwsi. Ja wspominam pokolenie tych wierzących, których miałem przyjemność poznać, którzy już zmarli, którzy w latach 70. się nawrócili. Oni mieli takie normalne poglądy biblijne, ani w lewo, ani w prawo, po prostu zdrowa Ewangelia, nie kombinowali. A dzisiaj, można powiedzieć, ludzie różne fascynacje mają. Zależnie co oglądają, tak idą. Pewien pastor mi się skarżył, że 2/3 jego zboru słucha pewnego nauczyciela i ma kłopot prowadzić ten zbór, bo po prostu fascynują się elokwencją tego nauczyciela, gdzie nawet nie wiadomo, na ile on jest w ogóle wiarygodny. Więc widzimy, że to jest problem dla jedności, dlatego to jest pewna niedojrzałość, że się szuka autorytetów poza Słowem Bożym. Oczywiście ktoś, kto wiernie wykłada Słowo Boże, bo potrzebni są nauczyciele w Kościele, to nam przybliża Słowo Boże, jego sens. A ktoś, kto ma niezdrową charyzmę, będzie uzależniał ludzi od siebie, jako od człowieka. I ludzie będą patrzeć na niego i będą zakładać jego okulary i przez jego okulary będą patrzeć na Pismo Święte. I to już jest uzależnienie od człowieka. Bo chodzi o to, żeby nauczyciel był tym palcem wskazującym na Słowo Boże, które przybliża, ale nie wyjmuje nic ze Słowa Bożego, pomijając to, ani nic nie wtłacza do niego, czego tam nie ma. I tutaj widzimy, że bardzo ważna jest jedność. Paweł też pisze, że chrześcijanie Filipi dostali, myślę, że wszyscy, pewien dar, to znaczy wiarę, bo mówi, możecie nie tylko w Niego wierzyć ze względu na Chrystusa, ale i dla Niego cierpieć. I to jest obca myśl wielu chrześcijanom dzisiaj, że wiara jest darem. Nawet spotkałem się właśnie w internecie z programami czy z opracowaniami, że wiara nie może być darem. Jak to? No to zobaczmy. Dzieje apostolskie, 18 rozdział, werset 27. To jest mowa o Apollosie. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achaii, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. Dzięki czemu uwierzyli? Dzięki łasce. Czyli było to Bożym darem, że mogli uwierzyć. Tych wersetów jest więcej. Ja jeszcze tylko na jeden zwrócę uwagę. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 3. To jest mowa o wierzących w Kościele, nie o wszystkich ludziach. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu, to znaczy każdemu w Kościele, udzielił. Czyli wiara jest udzielona, jest darem Bożym. Widzimy taką ciekawą rzecz. I tutaj Filipianie nie tylko dostali dar wiary, ale dostali też dar cierpienia. I ten dar to już tak nie bardzo często chcemy przyjąć. Ale przyjdzie nam prędzej czy później, jeśli jesteśmy wierni Chrystusowi, cierpieć. Apostołowie, jak Dzieje Apostolskie 5:41 mówią, że kiedy odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, czyli Sanhedrynu, a dzisiaj Sanhedryn jest już odbudowany w Jerozolimie, znowu jest, tak? I ciekawe, czy on nie będzie wszczynał jakichś prześladowań. Organizacje antymisjonarskie w Izraelu działają pełną parą, to też warto wiedzieć. I czytamy, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Czyli z radością znosili te cierpienia apostołowie. Pierwszy list Piotra mówi, że jest to łaska, jeśli cierpimy niesłusznie. Pierwszy Piotra 2:19, możemy przeczytać. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Paweł w takim razie uważał, że i cierpienie jest pewnym darem i elementem życia chrześcijanina. Dzisiaj chciano by to wyrugować. Głosiciele Ewangelii sukcesu prawie w ogóle o tym nie mówią. Mówią, że Bóg jest, nie jest żebrakiem, On jest bogaty, On chce nam tylko dać bogactwo, szczęście i zdrowie i tak dalej. Nic o cierpieniu prawie nie mówią. Ale to jest element Ewangelii. Paweł mówi znowu o staczaniu boju w wersecie 30. Jaki on mógł staczać bój, jak on był aresztowany, jak on siedział w więzieniu? O tym wyjaśnia list do Kolosan, na jakiej zasadzie możemy, nawet będąc przykuci do łóżka, staczać bój. Kolosan 4:12. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Nieustannie toczył bój w modlitwach. Można być uziemionym, można być na wózku inwalidzkim, można być staruszkiem, który ma ciężko w ogóle, żeby gdzieś się poruszać, a można wspaniałą pracę wykonywać, modląc się za tych, którzy ewangelizują, za tych, którzy są misjonarzami, za tych, którzy cierpią prześladowania. I te modlitwy, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, modlitwy wiernych sług czy służebnic pańskich będą wysłuchiwane. Więc widzimy, że po prostu taka jest prawda. Cóż więc możemy powiedzieć o tym fragmencie w podsumowaniu? Wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Aresztowanie Pawła przyczyniło się do wysławiania Chrystusa. Ewangelia dotarła do pretorium, do siedziby żołnierzy, a nawet na dom, nawet do domu cesarza, do pałacu samego Cezara. I tam byli sympatycy, a może już nawróceni. Apostoł Paweł pragnie uwielbić Chrystusa swoim ciałem, całym życiem i nawet i śmiercią. Ma pewien dylemat. Z jednej strony wolałby już być z Chrystusem, tak bardzo miłuje Pana Jezusa, a z drugiej strony wie, że jest potrzebny chrześcijanom tutaj w Filipii. I my też rozważajmy właśnie, na ile uwielbiamy naszym życiem Chrystusa, na ile miłujemy Go, bo no na pewno nikt z nas nie powie, że już tak miłuje Chrystusa i tak jest Mu oddany, że całe nasze życie Go uwielbia i nie możemy sobie nic zarzucić, żadnych postępów nie możemy zrobić. Na pewno możemy jeszcze zrobić duże postępy, ja mówię też i po sobie, też widzę, sporo mi brakuje. I teraz to życie godne Ewangelii Chrystusa, to jest bardzo ważne, żeby takie życie prowadzić. Nie zawsze to tak jest, też nie zawsze jest jednomyślność wśród chrześcijan, nie zawsze jesteśmy zaangażowani w modlitwę tak jak trzeba. Czasami boimy się ludzi, boimy się przyznać do Chrystusa, robimy jakieś uniki. Więc bardzo ważne jest, żeby nie bać się tego i przyjąć nie tylko wiarę od Boga i wzmocnienie tej wiary, ale też i cierpienie, które musimy znosić. Też walczyć za innych w modlitwach, być wytrwałym w modlitwie. Może na koniec takie podsumowanie. Kiedy będziemy zaznawać chwały? List do Rzymian 8:17 mówi, że jesteśmy dziećmi i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni, czyli otoczeni chwałą byli. Cierpienie jest pewnym elementem. Śmierć jest elementem życia. Trzeba spojrzeć tej twardej rzeczywistości w oczy. Ale w tym wszystkim może być uwielbiony Chrystus. I niech tak będzie. Ja bardzo chciałbym, żeby tak było w moim życiu. I myślę, że także pragniemy, żeby tak było. Módlmy się o tę łaskę. Przemyśliwajmy jeszcze, jakie sfery naszego życia nie są oddane Chrystusowi. Gdzie może coś jest wypaczone. Niech Chrystus będzie uwielbiony w naszym życiu i przez śmierć. Amen.